Nasz słuchacz, którego wypowiedź słyszeli Państwo kilka minut temu, mimo że złożył wniosek o świadczenie 500+ na czwórkę, jak twierdzi, swoich dzieci, i mimo że dosłał, jak twierdzi, brakujące dokumenty w maju, wniosek złożył 2 kwietnia, w maju dosłał dokumenty, takiego świadczenia do tej pory nie dostał. Dlaczego nie dostał? Jestem w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry, moje nazwisko Anna Czeczko, jestem kierownikiem oddziału do spraw świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie.
To tutaj do Państwa próbował się dodzwonić słuchacz, próbował się dodzwonić pod numery 815287613 i końcówka 14. Zacznijmy może od tego, dlaczego słuchacz nie mógł się dodzwonić i dlaczego, jak sam sprawdziłem, jest komunikat o tym, że takiego numeru nie ma. Co ma zrobić, w jaki sposób skontaktować się z Państwem ktoś, kto mieszka nie 2 kilometry od Państwa, tak jak ja mam z redakcji, z radia, tylko 80 kilometrów od Lublina.
Telefon z końcówką 13 bądź też 14 jak najbardziej u nas funkcjonuje, jest aktywny i nasi interesanci pod oba telefony się do nas dodzwaniają. Nie ukrywam, że owszem, jest ciężko do nas się dodzwonić, ponieważ mamy w dni obsługi telefonicznej, czyli w poniedziałki, wtorki i piątki od godziny 11 do godziny 15, telefonów mamy bardzo dużo. Ja rozumiem, że jest bardzo ciężko, bo mówię, mamy tutaj ogromne zainteresowanie naszych interesantów i wszyscy chcą po prostu również uzyskać informacje w konkretnej swojej sprawie. Pierwszy raz, powiem szczerze, naprawdę spotykamy się z informacją, że jest komunikat, że takiego numeru nie ma. Bo tak jak mówię, wielokrotnie nasi interesanci pod oba numery telefonów i z końcówką 13 i 14 dodzwaniają się. Ja wiem, rozumiem, że muszą wielokrotnie może ten numer wybierać, tak? Co wiąże się też może z pomyłką. Także czasami można przestawić jakąś cyfrę, pomylić cyfrę, ale naprawdę mówię tutaj otwarcie, że na pewno te dwa numery funkcjonują i ludzie dodzwaniają się do nas pod oba numery. Oprócz tych telefonów z końcówkami 13 i 14 funkcjonują jeszcze inne. Początek jest taki sam, czyli 52876 i końcówka może być 10, 12, 13, 14 i 15. Dodatkowo jeszcze są odrębne telefony bezpośrednio do osób, które się zajmują świadczeniami wychowawczymi, świadczeniem wychowawczym, i są to telefony z końcówką 34, 36, 38 i 39. Bardzo często też, jeżeli dany interesant się nie może do nas dodzwonić pod konkretny numer telefonu, dzwoni bezpośrednio do sekretariatu, gdzie końcóweczka jest 50, i wtedy pani sekretarka, jeżeli ma możliwość przełączenia do nas numeru w momencie, kiedy jest linia otwarta, przełącza, bądź też informuje o innych końcówkach, właściwych końcówkach telefonu, bezpośrednio tutaj do nas, do oddziału do spraw świadczeń rodzinnych.
To umówmy się, że my te telefony wymienione przez Panią zamieścimy na stronie internetowej Radia Lublin w zakładce dzisiejszej audycji Pogotowie Radiowe. Tam Państwo będą mogli znaleźć. Zdaję sobie sprawę, że około 30% osób nie korzysta na co dzień z internetu, ale to w takim razie, jeżeli Pani czy Pan słuchający nas, słuchająca nas nie korzysta, to proszę zgłosić się może do sąsiada, może do znajomego, może zapytać. Więc my w każdym razie pod adresem radio.lublin.pl, pod zakładką Pogotowie Radiowe, ściślej pod zakładką dzisiejszej audycji, takie numery umieszczamy.
Jeśli mogę jeszcze dodać, tak jak już Pan wspomniał o stronie internetowej, na stronie internetowej naszego tutaj Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, w zakładce Świadczenia Rodzinne dla Interesanta, bądź też na głównej stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, umieściliśmy również jeszcze dodatkowe telefony. Są to telefony tylko i wyłącznie na rozmowy przychodzące, które są też bezpośrednio przypisane osobom, które się zajmują świadczeniami wychowawczymi. Także tych numerów bezpośrednio do osób, które się zajmują świadczeniami wychowawczymi, mamy więcej, tak? Bo tak jak mówię, uruchomiliśmy dodatkowe telefony, żeby po prostu też ułatwić ten kontakt. Oprócz tego mamy też, tak powiem, bezpośredni adres mailowy, też do osób, które się zajmują świadczeniami wychowawczymi, na które interesanci również kierują do nas zapytania.
A jaki jest adres internetowy, jaka jest Państwa strona Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie? Bo Państwo są jednostką podległą Urzędowi Marszałkowskiemu, ale czy zatem trzeba wejść na stronę Urzędu Marszałkowskiego i stamtąd dostać się do strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie?
Nie. Nasza strona internetowa to jest rops.pl. www.lubelskiej.pl, bądź też w wyszukiwarce można wpisać nazwę naszego ośrodka, czyli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, i tam wyświetli się listy, albo gdzie będzie można bezpośrednio połączyć się przez naszą stronę, albo też przez BIP.
rops.lubelskie.pl.
Tak,
jeszcze raz powtórzę, rops.lubelskie.pl, to jest Państwa strona. Tak. Pani kierownik, porozmawiajmy o zasadach dystrybucji świadczenia potocznie zwanego 500+, a mówiąc oficjalnie, tego wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z 11 lutego 2016 roku. Jak to jest, że ktoś musi czasem dosłać dokumenty do państwa, a nie wystarczy złożenie wniosku w gminie, co w pierwszym momencie zrobił zaraz po wejściu w ustawy w życie nasz słuchacz?
Już mówię. W przypadku, kiedy osoba, która chce wnioskować o to świadczenie, tak, zgłasza się do właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej, tam składa wniosek. I jeżeli w momencie składania wniosku poinformuje pracownika ośrodka, że członek rodziny pracuje za granicą, to wtedy również pracownik ośrodka pomocy społecznej powinien przyjąć oświadczenie od tej osoby z informacją, kto pracuje za granicą, w jakim państwie i w jakim okresie. Ponieważ we wszystkich przypadkach, gdy członek rodziny pracuje za granicą, wtedy organem właściwym do podjęcia postępowania, a następnie wydania decyzji administracyjnej, jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, więc wszystkie ośrodki pomocy społecznej z całego województwa lubelskiego właśnie w takich przypadkach przekazują wnioski do nas.
I czy dalsza korespondencja nie mogłaby już, dalszy kontakt z zainteresowanym, który akurat tak jak w przypadku naszego słuchacza mieszka 80 km od Lublina, a województwo lubelskie jest jeszcze bardziej rozległe, czy taki kontakt nie mógłby następować przez ośrodek pomocy społecznej w gminie, w mieście, w miejscu, gdzie dana osoba mieszka? Czasem trudno do stolicy województwa się dodzwonić, a przyjechać, no to mówię, 80 km razy dwa, to jest wyprawa na cały dzień, jest 160-kilometrowa.
Po wpłynięciu do nas wniosku my go weryfikujemy, tak? Tylko problem polega na tym, że bardzo często ośrodki, które przyjmują wnioski, tak, na hasło, słysząc, że ktoś, że członek rodziny przebywa za granicą, te wnioski nie starają się już, powiedzmy, uzupełnić o informacje, które powinni nam przesłać, tylko czysty wniosek, tak, wniosek uzupełniony przez stronę, bez dodatkowych oświadczeń, albo z oświadczeniami, które są niepełne, nie zawierają pełnych informacji, po prostu przekazują od razu do nas. Bardzo też mamy też sygnały od naszych interesantów, że jeżeli chcą się zapytać o coś w ośrodku, tak, o jakieś dokumenty, o dodatkowe oświadczenia, to ośrodki też bardzo często odsyłają tych interesantów do nas. Gdy taki wniosek trafia do nas, my przeglądamy przekazaną przez ośrodek dokumentację i jeżeli brakuje konkretnych dat, tak, nawet bardzo często w takich wnioskach brakuje nazwa państwa, w którym członek rodziny pracuje, tak, wtedy my bezpośrednio już kontaktujemy się z interesantem, tak, z wnioskodawcą, wysyłamy do niego wezwanie. Czyli jest to forma pisemna, tak? Bardzo często też interesanci do nas dzwonią i wtedy my telefonicznie też, prawda, udzielamy informacji, jakie dokumenty zostały nam przesłane, czego jeszcze nam brakuje i wtedy strona nam dosyła te dokumenty, bądź też, tak jak już wspomniałam wcześniej, interesanci też kontaktują się z nami poprzez drogą mailową, tak? Pytają o swoje sprawy, czy jest wszystko, jakie dokumenty trzeba dosłać i wtedy my też tą drogą mailową odsyłamy. Mogło też tak być, tak jak Pan wspomniał, tak, że strona dostarcza pewne dokumenty do ośrodka, no ale też my nie możemy gwarantować, że ośrodki będą chciały te dokumenty przyjmować i nam odsyłać, prawda?
Bo no niestety... Tak by było lepiej dla osób zainteresowanych, a z drugiej strony myślę, że przecież to, że ktoś pracuje za granicą, to w tej chwili nie jest sytuacja wyjątkowa, absolutnie. To jest sprawa powszechna. Te samoloty, które kilka razy dziennie tutaj nad Pani głową akurat na linii podejścia czy startu fruwają z lotniska w Świdniku, no to są tak naprawdę rejsy, kursy pracownicze, a nie turystyczne głównie, więc ludzie wyjeżdżają do Norwegii, do Wielkiej Brytanii, wracają gdzieś tam na weekend, na parę tygodni znowu lecą. I chyba tak jak w przypadku naszego słuchacza.
Tak, owszem, to na pewno by było jakieś ułatwienie dla interesantów, tak? No i na pewno też dla nas, kiedy my, powiedzmy, otrzymujemy komplet dokumentów i tylko wydajemy decyzję.
Czyli ośrodek pomocy społecznej może tak zrobić?
Mógłby, tylko trzeba się liczyć też z tym, że postępowanie, samo postępowanie w ośrodkach, tak, gdzie oni przyjmują decyzje i przyjmują wnioski i również wydają decyzje, troszeczkę się różni od naszego postępowania w przypadku, gdy członek rodziny pracuje za granicą, bo my przede wszystkim musimy ustalić, czy w przekazanej do nas sprawie występuje właśnie koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego.
Czyli zainteresowany powinien jakieś dokumenty przekazać, nie tylko oświadczyć, ale też coś udowodnić.
No, tak, i my wielokrotnie informowaliśmy ośrodki pomocy społecznej, czy rozmawiamy z pracownikami, tak? Były też pisemnie informowaliśmy ośrodki, że tutaj bardzo prosimy, że jeżeli ktoś się zgłasza z informacją, że dany członek rodziny pracuje za granicą, prosimy przynajmniej o składanie oświadczenia, gdzie dokładnie będzie napisane, kto pracuje za granicą, w jakim państwie i przede wszystkim wskazanie konkretnej daty, czyli dzień, miesiąc, rok, od której ktoś rozpoczął pracę, bądź jeżeli powiedzmy już wrócił, to konkretny okres. To może być forma oświadczenia, tak jak powiedziałam, tak? Bądź też kserokopia umowy zawartej z pracodawcą, tak? Część ośrodków pomocy społecznej, przekazując nam wniosek, przesyła, jest dołączone do tego wniosku, czy oświadczenie, czy kserokopia umowy. Ale niestety, pomimo tutaj sygnałów, które my kierowaliśmy do ośrodka pomocy społecznej, do ośrodków pomocy społecznej, tak, bardzo często jest tak, i to było bardzo widoczne, kiedy do nas zaczęły wpływać wnioski o oświadczenie wychowawcze, bardzo często to był sam wniosek, bez żadnych dodatkowych oświadczeń, już nawet nie wspominając o kserokopii jakiejkolwiek umowy. I w tym momencie, gdy my mamy taki czysty wniosek, że tak powiem, tak, gdzie nawet nie wiemy, nie znamy kraju, bo nawet nie ma tego zaznaczonego, automatycznie, no niestety, to postępowanie może się wydłużyć, tak, bo my musimy wtedy sprawdzać, czy u nas jakaś sprawa była, tak, czy wcześniej była, no i wysyłać do naszego, do wnioskodawcy zapytanie, tak, wezwanie i automatycznie...
Już bezpośrednio.
Tak, oczywiście, już wtedy bezpośrednio my musimy ten kontakt, już nawiązujemy, nie w ośrodku. A na pewno byłoby nam też łatwiej, gdy, powiedzmy, wpływa do nas wniosek, jest oświadczenie, że powiedzmy, nie wiem, pan pracuje... Pan taki, taki, tak, pracuje w Wielkiej Brytanii od dnia tego i tego. A my wtedy już nasze postępowanie możemy zacząć już od ustalenia, tak, że w danej konkretnej sprawie, tak, od dnia tego i takiego, my jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej jesteśmy organem właściwym do rozpatrywania tego wniosku i już, powiedzmy, wysyłając wezwanie do strony, już na przykład wiemy, że tak powiem, już bardziej konkretnie o co mamy pytać, tak? Chociażby możemy zapytać, czy w konkretnym państwie są pobierane takie świadczenia rodzinne, czy nie. I jeżeli jest wniosek, gdzie ktoś wnioskuje również na pierwsze dziecko, możemy też wskazać już konkretne dochody, tak? O jakie prosimy. Natomiast kiedy wpływa do nas taki wniosek, gdzie my nawet nie wiemy, kto pracuje za granicą i w jakim państwie i od kiedy, no to niestety automatycznie to postępowanie się wydłuża. I wiadomo, strona też musi nam wtedy dostarczyć więcej dokumentów, tak?
Pani kierownik, wróćmy za moment do tej rozmowy. Pani Anna Czeczko z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie wyjaśnia zawiłości świadczenia 500+ w przypadku, kiedy ktoś pracuje za granicą. Prosimy z nami zostać.